ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zofia Małas. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Mów prawdę, nie zamykaj nas w kwarantannie. Tak apelują pielęgniarki i położne. Te apele naprawdę wciąż są potrzebne?
One są bardzo potrzebne. Nadal otrzymujemy, my jako Naczelna Rada powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego przy Naczelnej Radzie i przy okręgowych izbach i dostajemy masę monitów od pielęgniarek, że pacjenci kłamią.
Pacjenci kłamią? Pacjenci oszukują
pacjenci
w rozmowie z lekarzem,
oszukują,
z pielęgniarką?
Rodziny oszukują. Proszę
to
państwa.
Czego wam nie mówią?
To jest dziwne zjawisko. To jest bardzo dziwne zjawisko. Masy pacjentów chorych do tej pory na choroby przewlekłe zostało wypisane ze szpitali do domu. Masę choruje w domu. I pielęgniarka ma możliwość, położna, zebrania wywiadu pod kątem właśnie ryzyka, bo też musi odpowiednio być przygotowana, do jakiego domu wchodzi. I z wywiadu wynika wczesnego, że nie miała pacjentka, czy rodzina pacjenta tego wywiadu udziela, że nie miała jej kontaktu z osobą chorą, przyjeżdżającą, że nie ma takiej osoby w kwarantannie.
A potem okazuje się, że to nieprawda.
Wchodzi do domu i pogłębia wywiad, okazuje się, że prawda jest całkiem inna. W związku z tym to, co mówią ratownicy, to, co mówią nasi koledzy lekarze, to, co mówimy my, pielęgniarki, położne, jeszcze raz ja apeluję do państwa, mówcie państwo prawdę, ponieważ nikt nie pozostanie bez pomocy, pielęgniarka nie odwróci się od pacjenta, który powie prawdę, wręcz przeciwnie. Pielęgniarka przyjdzie przygotowana, przyjdzie z masą.
A zatajenie tej informacji może mieć istotne konsekwencje.
Ale to w dwie strony działa.
Wielu osób.
To w dwie strony działa, bo jeżeli ta pielęgniarka wejdzie do takiego domu, ona już jest, powinna być poddana kwarantannie, jeżeli wyjdzie na jaw, że właśnie prawda jest inna.
Powiedziała pani prezes, że pielęgniarka przyjdzie w maseczce. No to przy tym się zatrzymajmy, bo tak. Od wielu dni słyszę apele pracowników i szpitali, i przychodni, mówiących tak, potrzebujemy odzieży ochronnej. Czy to wołanie przyniosło skutek?
Powiem tak, potrzebujemy wszystkiego, jeżeli chodzi o pracowników ochrony zdrowia. Ja mówię o pielęgniarkach położnych.
Wszystkiego, czyli?
Wszystkiego. Potrzebujemy płynów dezynfekcyjnych, potrzebujemy maseczek, potrzebujemy rękawic, ponieważ na pewno bardzo dobrze są zaopatrzone szpitale zakaźne. Muszą być i my to rozumiemy.
Bo tam poszedł pierwszy rzut.
Tam są ludzie już udowodnione, że to są ludzie chorzy i muszą być te szpitale bardzo dobrze.
To kto stoi
w kolejce? My pozostali. No niestety nie ma wystarczającej liczby maseczek. Ministerstwo się dwoi, troi, robi co tylko może, ale na chwilę obecną my nadal czekamy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki opieki długoterminowej, położne, rodzinne. Nadal czekamy. Ma ministerstwo z rezerw dostarczyć środki dezynfekcyjne.
Ma dostarczyć, to
ma
jest
dostarczyć.
Ważne, bo na waszej stronie czytam komunikat sprzed kilku dni, 19 marca. Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zostały już podjęte działania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem. Czyli nie udało się rozwiązać zaistniałego problemu.
Powiem tak, że dziś rozmawiałam z panem ministrem, wiceministrem Cieszyńskim, bo przejął tą sprawę dystrybucji środków dezynfekcyjnych. My już chcemy pomóc, chcemy to rozdystrybuować do naszych koleżanek pracujących w POZ-cie i w środowisku, w opiece długoterminowej poprzez izby nasze okręgowe pielęgniarskie, żeby pomóc, żeby skrócić tą drogę. Dziś rozmawiałam z panem ministrem, pan minister powiedział, że to dotrze lada moment, ale my ciągle czekamy.
No właśnie, skoro czekacie, to jak pielęgniarki w przychodniach, w POZ-cie na przykład pracują dzisiaj, skoro nie mają maseczek, rękawic czy okularów, jeśli to jest przecież potrzebne?
Przyznaję, że pracują bez tej ochrony. No bo jak nie mają, nie mogą też pacjenta zostawić bez pomocy. Oczywiście robią wywiad i tam, gdzie nie ma ryzyka, no to mogą wejść bez ochronnej odzieży, ale też jeżeli się na miejscu okaże, że potrzebna jest maska, potrzebny jest fartuch ochronny, bo wchodzi, pogłębia wywiad pielęgniarka w domu, nawet pacjenta, już powinna się ubrać, również pacjentowi powinna maseczkę na twarz założyć. No niestety tego sprzętu jest ciągle za mało.
Wielu ludzi w domach szyje chałupniczo maseczki i chce przekazywać je do szpitali. Czy takie maseczki do czegoś się nadają?
Ja myślę, że one no, jakąś barierą są.
To jest bardzo, tylko?
No jest to bardzo taki, bym powiedziała, odruch serca i dziękujemy za to, bo zawsze mówię, że jakąś barierą są, w dużej mierze psychologiczną, ale no, pewną, bym powiedziała, liczbę tego drobnoustroju chorobotwórczego zatrzymają. Ale maseczki takie prawdziwe powinny mieć atest. Powinny być uszyte z odpowiedniej tkaniny, o odpowiedniej gramaturze, żeby ona zatrzymała tego wirusa, bo taka jest też idea maseczki. Ona ma chronić
Zofia
dwie strony.
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jest naszym gościem. Pani prezes, jak wygląda procedura w przypadku, kiedy na oddziale pojawia się przypadek podejrzenie koronawirusa? Czy personel zostaje odseparowany, przetestowany? Są tu jasne wytyczne?
No, wytyczne są takie, że trzeba poddać kwarantannie. Jeżeli w oddziale będzie już wiedza, że jest pacjent, u którego jest podejrzany koronawirus, oczywiście u niego będą pobrane badania, a pozostała część personelu, z którą miał kontakt właśnie ten podejrzany pacjent, podlega kwarantannie. Dlatego tak dużo personelu pielęgniarskiego również jest ciągle w kwarantannie 14-dniowej.
Potrzeba więcej testów dla personelu medycznego. Tak. Kto powinien być waszym zdaniem badany, a dzisiaj nie jest?
To znaczy są takie jakby ścisłe procedury, prawda, że badany w pierwszej kolejności oczywiście powinien być sam podejrzany chory, żeby wiedzieć, czy on rzeczywiście jest dodatni, czy
ale
ujemny.
Ale wy mówicie o tym, że personel
w drugiej kolejności
powinien
być objęty badaniami personel. Czyli jeżeli personel jest w którymś tam dniu kwarantanny, już powinny być wykonane u niego testy,
a
prawda?
A dzisiaj personel nie jest poddawany testom, dopóki nie ma potwierdzonego przypadku?
Dopóki nie ma potwierdzonego, to zależy jeszcze od skierowania, bo to lekarz decyduje o tym, prawda? Czy zbadać ten personel, czy nie zbadać? My mówimy, że większa liczba personelu powinna być badana. Jeżeli pielęgniarka, położna, czy lekarz mówi, że no, on uważa, że już powinien być poddany badaniu, powinno się to badanie testowe zrobić.
Pani prezes, dzisiaj widzi pani hasła bohaterowie, bohaterki naszych czasów. Spodziewa się pani, że kiedy to wszystko się już skończy, zmieni się podejście do pielęgniarek i położnych?
I panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za w ogóle to zaproszenie, bo bardzo często słyszy się, my bardzo mamy dobre relacje z kolegami lekarzami, ale tak naprawdę na pierwszym froncie to są pielęgniarki. Proszę mi wierzyć, to one sprawują ciągłą opiekę nad pacjentem, one się nad nim pochylają. Oczywiście w trudnych przypadkach są nasi koledzy lekarze, ale większość zleceń, które są wykonywane, nawet na tych oddziałach zakaźnych, przy tych ciężko chorych pacjentach, to są pielęgniarki, prawda? W związku z tym ja powiem tak, że czasami dziennikarzem w mediach zapominają, że oprócz nas pielęgniarek położnych są diagności laboratoryjni, jakżeż potrzebna grupa, są fizjoterapeuci, są inne zawody medyczne, które mają nie mniejszy wkład niż nasi koledzy lekarze.
I o was wszystkich rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do internetu. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, także w imieniu innych zawodów medycznych, jak państwo słyszą. To jakiej pomocy poza odzieżą ochronną oczekujecie dzisiaj pielęgniarki i położne?
Bardzo dużo też ładnych gestów jest społeczeństwa. Dostarczane są posiłki. Też słyszymy często dla lekarzy. Nie, te posiłki są dostarczane dla całej kadry medycznej i nawet i niemedycznej, bo przecież proszę nie zapominać, że w tym szpitalu, na tych oddziałach zakaźnych i nie tylko zakaźnych, ktoś sprząta, prawda? Jest cała obsługa techniczna. W związku z tym to nie jest tak, że panuje u nas też solidarność. Wszyscy pracownicy medyczni dzielą się tymi posiłkami, a to jest też bardzo ważne, bo jeżeli pielęgniarka, czy lekarz, czy diagnosta wychodzi po swoim ciężkim dyżurze, on czasami rzeczywiście nie ma czasu pomyśleć, że w domu, może w lodówce jest tylko światło. W związku z tym te posiłki odgrywają niezwykle ważną rolę i bardzo często są dostarczane przez ludzi dobrej woli, przez przedsiębiorców, przez różnego rodzaju, bym powiedziała, zakłady, czy to hotelowe, czy restauracyjne, gdzie w tej chwili są pozamykane, ale mogą w ten sposób pomagać.
To jest ta oddolna pomoc. A czy oczekujecie jakiejś systemowej pomocy od państwa? Bo na przykład w dyskusji polityków pojawiają się konkretne pomysły dotyczące pielęgniarek, położnych, czy w ogóle pracowników szpitali.
Bardzo potrzebujemy rozwiązań systemowych. Nawet dziś wysłaliśmy pismo, prośbę do pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ponieważ potrzeba nam jasnej wykładni, że personel medyczny, w tym pielęgniarki położne, które uległy, bym powiedziała, zakażeniu, bądź są na kwarantannie, oni tracą. Nie ze swojej winy, prawda? Jest to 80% zasiłku, a powinno być jednak pokryte całe koszty takiego przypadku. A na kwarantannie jest bardzo dużo, już duży procent personelu medycznego. To już potrzebne jest rozwiązanie systemowe.
Pojawia się pomysł dodatkowych 50% wynagrodzenia za dyżury i pracę w nadgodzinach w tej konkretnej sytuacji dzisiaj.
Bardzo dobry pomysł, bardzo motywujący, chociaż taka rekompensata za to, że no jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, prawda? My wszyscy, pielęgniarki, położne, pracownicy medyczni, lekarze, diagności, wszystkie ręce na pokład. I w związku z tym no, myślę, że całe społeczeństwo może przegrać, jeżeli nie dostrzeżemy, jak ogromne znaczenie mają tu zawody medyczne w aspekcie właśnie epidemii, bo mówimy już o epidemii.
Apelujecie, żeby w pakiecie pomocowym, którym zajmuje się rząd, pamiętać o podmiotach prowadzących działalność medyczną. Tak to zostało napisane, szczególnie w obszarze rekompensat finansowych. Czyli chodzi o to, żeby były zabezpieczone pieniądze dla szpitali i przychodni, dobrze rozumiem.
Tak,
dodatkowe
oczywiście
na przyszłość.
Dla POZ-u, dla opieki długoterminowej, dla właśnie szpitali, bo pracodawcy rzeczywiście nieraz nie podejmują decyzji, bo nie wiedzą, w jaki sposób później będą mogli prosperować, prawda? I różne te decyzje są podejmowane. Też bardzo często kosztem personelu, bądź ich ograniczonej liczby, bądź ich brakiem. Gdyby pracodawcy wiedzieli, że będą mieli zrekompensowane i to od razu koszty właśnie zastępstwa chociażby pracowników, żeby zwiększyć liczbę pracowników, zwiększyć liczbę nadgodzin, bo taka jest potrzeba na daną chwilę. Być może byłaby to taka pomoc od razu.
Zwiększyć liczbę pracowników, o tym za chwilę porozmawiamy,
tak,
bo
tak.
Pytanie, skąd brać tych pracowników, ale to inny problem za moment, bo poparła pani pomysł ograniczenia wizyt planowych. Jako prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podpisała pani apel do rządu i w nim jest ten właśnie pomysł. Inaczej mówiąc, uważa pani, że szpitale dzisiaj powinny być, no, w cudzysłowie, zamrożone, jeśli chodzi o wcześniej zaplanowane zabiegi i operacje?
Te, które mogą poczekać, bo przecież nie wszystkie mogą poczekać, prawda? Wiemy, że są ciężko chorzy ludzie onkologiczni, dla których każdy dzień to jest też walka o życie. Więc na pewno nie popieramy takiego działania tam, gdzie nie można czekać. Przecież wiele zabiegów odbywa się dzisiaj na ostro. Mamy bardzo dużo ludzi w różnych stanach przewlekłych, gdzie rzeczywiście ta choroba nie z ich winy, nie z ich powodu, ale się zaostrza i wtedy nie można mówić, że można czekać, prawda?
To jasne,
ustawić w kolejce.
Piszecie o tym w tym swoim apelu, ale piszecie też o tym, że konieczna jest decyzja Ministerstwa Zdrowia i wydanie aktu prawnego, który jasno zakaże takich praktyk, czyli tych planowych wcześniej operacji, które można by odłożyć, zakaże na czas
epidemii. Ale to się dzieje w każdym kraju. W związku z tym to jest też po pierwsze zużycie mniejszej ilości sprzętu ochrony, na czym nam bardzo zależy. Bo my wiemy, wiemy, że być może to apogeum dopiero przyjdzie. My nie możemy przewidzieć przyszłości, więc nie możemy też zużywać zapasów, które są na dziś potrzebne, a nie wiemy, co będzie za tydzień, czy nie będziemy potrzebować tego jeszcze stokroć więcej.
Tylko musi pani też to wytłumaczyć pacjentowi, który czeka w kolejce być może miesiące albo i lata całe.
To
i
prawda.
Teraz ma termin zaplanowanej operacji i dowiaduje się być może, że tej operacji
to prawda.
Nie będzie.
I pielęgniarki też dostają takie pytania od swoich pacjentów, bo każdy z nich przecież mają na liście pacjentów pielęgniarki. Pewnie nasi koledzy lekarze dostają również te pytania. Ja myślę, że to jest kwestia rzeczywiście wytłumaczenia, który przypadek może poczekać, na który przypadek czekać nie może.
Jest pani w stanie sobie wyobrazić dylematy, z jakimi mierzą się pracownicy szpitali we Włoszech, w których muszą decydować, komu pomóc, a komu już nie?
Powiem tak, że to jest niesamowicie trudne. To jest tak trudna decyzja i tak moralnie obciążająca i etycznie, bo przecież każdy lekarz, każda pielęgniarka, każda położna, każdy pracownik medyczny działa, ma pomagać każdemu. A dokonywanie wyboru, kogo podłączyć pod respirator, a komu już niestety nie wystarczy tego sprzętu, to jest niesamowita, bym powiedziała, obciążenie psychiczne, chyba które zostaje na całe życie. Chyba zostaje na całe życie.
A czy powinniśmy się przygotować, pani zdaniem, na obrazki jak z Włoch czy Hiszpanii, ludzi leżących w prowizorycznych szpitalach, stworzonych gdzieś na prędce w halach magazynowych na przykład?
Znaczy wszystko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Na pewno jest to daleko idąca prowizorka, ale jeżeli tak będzie trzeba, no to niestety szpitale porowe, nasza prekursorka Florence Nightingale 100 lat temu, ponad 100 lat temu pracowała właśnie w takich warunkach podczas wojny krymskiej, więc myślę, że wszystko można zorganizować. Ale też wydaje mi się, że w tej chwili przy zorganizowaniu czy wojska, czy całej infrastruktury na pewno będzie to łatwiej niż było to 100 lat temu. Więc ja mówię, damy radę, tylko wszystkie ręce na pokład i rzeczywiście nasz apel pielęgniarek, położnych jest apel o większą liczbę sprzętu ochronnego, większą liczbę maseczek, większą liczbę rękawic, to jest podstawowa ochrona rąk i środków dezynfekcyjnych, bo tak jak mówię, szpitale zakaźne są bardzo dobrze zaopatrzone.
No tak, ale słyszę pani przedstawicieli rządu, którzy mówią, że problem mają dzisiaj wszyscy. To nie jest problem tylko Polski, ale całej Europy i świata.
Ale ja się zgadzam. My mamy bardzo dobrą współpracę zarówno z Departamentem Pielęgniarek i Położnych, z panią dyrektor Gretą Kanownik, z minister Szczurek-Żelazko, czy z każdymi innymi wiceministrami. No ciągle jest, że już jedzie, już dojedzie ten środek dezynfekcyjny, już dojadą te rękawice i mamy nadzieję, że dotrą jak najszybciej pod wskazane adresy, ponieważ pielęgniarki na to czekają.
Przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych działa pomoc psychologiczna. Ten telefon teraz często dzwoni?
Bardzo często dzwoni. Nie tylko przy Naczelnej Izbie, również okręgowe izby, a mamy ich w kraju 45, okręgowe izby pielęgniarek i położnych również uruchomiły taką pomoc psychologiczną i rzeczywiście te telefony dzwonią bardzo często. Pielęgniarki schodząc z dyżurów są wyczerpane sytuacjami różnymi. To są też dramaty rodzinne, to są dramaty, że osoba bliska nie może wejść do chorego i odwiedzić go. W związku z tym one przychodzą wyczerpane i one bardzo często, nawet podczas przerwy, potrzebują zadzwonić do psychologa, żeby psycholog wsparł i powiedział, co ja mam odpowiedzieć temu pacjentowi. Jak ja mam tej rodzinie odpowiedzieć, jak pacjent daje telefon, żeby odpowiedzieć komuś bliskiemu. Więc to była potrzeba chwili. Myśmy się nawet 5 minut nie zastanawiali.
Na swojej stronie pokazujecie wyniki ankiety niezwiązanej z koronawirusem, przeprowadzonej wcześniej, jeśli dobrze rozumiem. Wzięło w niej udział ponad 800 pielęgniarek i położnych. Pytacie w niej o agresję w miejscu pracy. I z tych badań wynika, że tylko 6% pytanych pielęgniarek i położnych mówi, że nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi w swojej pracy. O jakiej agresji mówimy?
No w większości jest to agresja słowna. To są obrażania, to są różne teksty obraźliwe, ale też jest agresja fizyczna. Wcześniej były takie drastyczne przypadki, czy to duszenie pielęgniarek, czy przystawianie noża do gardła, to już takie drastyczne.
Strony ta agresja następuje?
Ze strony pacjentów bądź rodziny pacjentów bądź osób towarzyszących pacjentom. No ja myślę, że teraz ta epidemia może będzie lekcją pokory dla nas wszystkich, a przede wszystkim też dla pacjentów i dla ich rodzin, że ten personel naprawdę pracuje z pełnym oddaniem i może też wyciągniemy tą lekcję, że należy się szacunek. My rozumiemy czasami pacjentów, bo są w różnej sytuacji, czekają długo w kolejce i rzeczywiście to też powoduje tą agresję. Pan redaktor to powiedział, że kolejki się teraz mogą wydłużyć. No mogą się wydłużyć, ale zalecenie jest takie, zostajemy w domu, nie chodzimy, jeżeli nie musimy, jeżeli się gorzej poczujemy, obserwujemy siebie, każdy z nas pewnie zrobił sobie już zapasy podstawowej, chociażby zwykłej polopirynek, która jest dobra na wszystko, ale są jeszcze domowe sposoby, gdzie można sobie pomóc w przypadku jakiegoś wystąpienia objawu. Jeżeli pacjent uważa, czy ktoś z rodziny, że no nie miał kontaktu z osobą, która mogła mieć kontakt z koronawirusem, to rzeczywiście można sobie poobserwować się w domu i nie wychodzić na zewnątrz i ewentualnie, jeżeli już budzi to bardzo duży niepokój, to czy bezpośrednio na izbę przyjęć zakaźną, czy poprzez telefony infolinię.
Od lat pielęgniarki mówią, że to jest starzejący się zawód. Zastanawiam się, czy obecny kryzys cokolwiek tu zmieni, albo czy oby jednak nie zmieni na gorsze.
Ja powiem, że mamy bardzo dużo telefonów od naszych koleżanek, studentek, które czekają na dyplomy. No niestety nie udało im się, bo przerwane są egzaminy końcowe naszych koleżanek na trzecim roku pielęgniarstwa, położnictwa, które by już chciały pójść do pracy, do szpitali. Widzą, co się dzieje, już by chciały pójść. No niestety nie mają dyplomów, nie mają prawa wykonywania zawodu. W związku z tym tego zawodu jeszcze wykonywać nie mogą. Ale ja apeluję do moich młodszych koleżanek, pielęgniarek, położnych, kolegów, no to znaczy studentek pielęgniarstwa, bo to może tak, że zawsze można pomóc w wolontariacie. Można też zatrudnić się, no niestety jeszcze nie w wyuczonych zawodzie, bo przepisy prawa na to nie pozwalają, chyba że zmienią się ad hoc przepisy, bo mogą się takie zmienić, że dopuści się na przykład ten ostatni rocznik, ale na chwilę obecną nie. Mogą pomóc jako opiekun medyczny, asystent pielęgniarki, bo za chwilę nie wiem, czy taka potrzeba nie nastąpi i to taka duża potrzeba, bo jeżeli wykruszą nam się koleżanki, czy to zachorują, nie daj Boże, czy pójdą na kwarantannę, to no będzie potrzebne jakiegoś dużego wsparcia.
A czy w związku z tym, że wśród pielęgniarek jest duża grupa tych starszych osób pracujących, które także na emeryturze pracują,
tak.
Czy w związku z tym, że to jest zagrożona szczególnie grupa, to te osoby zostały odsunięte od pracy, żeby je chronić?
Nie, wręcz przeciwnie. Mamy dużo przykładów, gdzie pielęgniarki, które te, co pracują i są na emeryturze, one nadal pracują i są w dyżurach, bo to absolutnie one nie rezygnują. Ale jeszcze te, które odeszły, nie pracują, chcą, jakby patrząc na sytuację, jaka jest w kraju, chcą wrócić do pracy, podjąć pracę i bardzo żywo reagują na ogłoszenia, gdzie jest zapotrzebowanie i się zatrudniają. Oczywiście te, które mają jeszcze trochę, bym powiedziała, siły i zdrowia, ale mamy jeszcze jeden problem. Mamy problem, bo przecież pielęgniarki to też kobiety. Tych młodych nie mamy za dużo, ale trochę ich mamy i też idą na
opiekę.
Mają dzieci, prawda? Więc idą na opiekę nad dziećmi. Często się wymieniają ze swoimi partnerami czy tatusiami, ale jednak no, ktoś tą opiekę nad tymi dziećmi, zwłaszcza do lat 8, musi świadczyć. I to też jest pewna grupa, która nam wypada w tak trudnym okresie, gdzie no, każda osoba jest potrzebna.
To ile pielęgniarek mamy dzisiaj w Polsce na 1000 mieszkańców? Bo to jest ten wskaźnik, o który zawsze
pytamy.
Mamy
ten wskaźnik taki jeden najniższy w Europie, 5,2 na 1000 mieszkańców.
Czyli w ostatnich 5 latach niewiele się to zmieniło tak naprawdę?
Nie, w ostatnich 5 latach przybyło i to rzeczywiście jest pozytywne, bo prawie każda pielęgniarka, która ukończyła kierunek pielęgniarstwa, zgłosiła się po prawo wykonywania zawodu. I jak 4 lata, 5 do tyłu, około 3000 odbierało prawo wykonywania zawodu i podejmowało pracę, tak w ostatnim teraz za 2019 rok mieliśmy 5 9964 odebranych praw wykonywania zawodu. To jest prawie dwukrotnie wzrosłe, jeżeli chodzi o tą liczbę.
To jeśli chodzi o tę liczbę, jeśli chodzi o liczbę studentek pielęgniarstwa i położnictwa, ona się też zwiększyła.
Mamy chętną młodzież.
Część pielęgniarek wraca. Mówię o tym, że niewiele się zmieniło, bo pamiętam swoją rozmowę z 2015 roku z panią Longiną Kaczmarską, kiedy rozmawialiśmy o pielęgniarkach w Polsce. Ta liczba 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców także wtedy obowiązywała. I dlatego mówię, że tutaj niewiele się, jeśli o to chodzi, zmieniło. Ale co ważne, bo to jest 5 w Polsce, no, średnia unijna 2 razy wyższa, a mamy kraje, w których mamy 14, 13, 12 pielęgniarek na 1000 mieszkańców.
No dokładnie tak jest, zazdrościmy. My zbudowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Strategię dla Rozwoju Pielęgniarstwa. Rzeczywiście przybywa uczelni, ale to niestety nie stanie się za rok, 2 czy 5. To luka pokoleniowa wytwarzała się 20 lat. W związku z tym musielibyśmy zrównoważyć przynajmniej, żeby to nie spadał ten wskaźnik 5,2, żeby nie spadał, to musielibyśmy mieć 9 tysięcy wchodzących do systemu. Bo rok rocznie przeciętnie, w zaokrągleniu 9 tysięcy nabywa uprawnienia emerytalne. I gdybyśmy mieli 9 tysięcy wchodzących do systemu, to utrzymamy wskaźnik 5,2. No trochę może nas ratuje to, że liczba w ogóle w Polsce mieszkańców spada, bo mamy 38 i ona raczej nie rośnie, tylko spada. Więc to troszeczkę ratuje, że te 5,2 może uda nam się utrzymać, ale ratuje system jeszcze to, że właśnie koleżanki na emeryturze pracują.
Zostawmy marzenia, do rzeczywistości na koniec wracamy. Krótkie pytanie. Jako i prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i pielęgniarka, która zna się na epidemiach. Poszłaby pani dzisiaj na wybory?
Powiem tak, że jakoś nie widzę tego. Rzeczywiście trudny wybór, czy ja bym poszła. Nie wiem, czy bym poszła. W ogóle nie miałam czasu się nad tym zastanawiać, bo to jest, można powiedzieć, aż w maju albo tylko w maju,
to
prawda?
To są ludzie, którzy już teraz ten weekend na przykład głosowali
dokładnie.
W wyborach samorządowych uzupełniających,
no, z jednej strony nawołujemy do tego, żeby się nie gromadzić, żeby zostać w domu, żeby nie wychodzić z tego domu, prawda? No to trochę przeczymy sami sobie.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Wszystkim zdrowia oczywiście życzymy i trzymamy kciuki. Marcin Zaborski, do zobaczenia.